Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym, drugim po wakacjach wydaniu magazynu Kierunek Europa. Wojna rosyjsko-ukraińska wywołuje ruchy tektoniczne w geopolityce. Społeczeństwa Zachodu, w tym także część polskiego, utraciły zmysł historyczny, co oznacza, że groza i horror wojny jest wpisany niestety w historię. Historia nie jest nauczycielką życia, ale warto ją znać, aby rozumieć, co się dzieje. Rolę nauczyciela historii wziął na swoje barki pan profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk szczególnie zainteresowany historią Niemiec, ale też taki znany z intersubiektywnego widzenia rzeczywistości historycznej. To, że żyjemy w Poznaniu w sposób niejako naturalny, skłania nas do tego, żebyśmy mówili o Niemczech. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Jest autorem rzeczywiście znakomitych książek, takich jak Historia Prus, Hohenzollerowie, w przygotowaniu też Mitteleuropa. Właśnie ukazała się najnowsza jego książka, wydana przez wydawnictwo Biały Kruk, pod tytułem Trzecia Rzesza Niemiecka, Nowoczesność i Nienawiść. Przeczytałem ją z wielką uwagą i też z wielką przyjemnością rozmawiam z panem profesorem. Dziedzictwo III Rzeszy jest koszmarne. Trzecia Rzesza trwała tylko od 1933 roku do 1935 roku, ale ideologiczne podstawy są głębsze. Stawia pan mocną tezę, że przyczyny zbrodniczych skłonności Niemców, które jakby wywołał nazizm, że za tym stoi tak naprawdę rewolucja protestancka. Luther był antysemitą. Robi pan takie rzeczywiście głębokie śledztwo, usiłując głęboko wejść jakby w habitus niemiecki, szukając źródeł właśnie tego nazizmu w XX wieku. Zgodzi się pan z taką postawieniem sprawy?
Zgodzę się, że we wstępie rzeczywiście zaznaczam, że jest to taki kuszący wątek szukania intelektualnej czy duchowej genealogii narodowego socjalizmu głęboko w niemieckiej historii intelektualnej, sięgając aż do czasów reformacji. O tym piszę we wstępie, ale tak naprawdę cała narracja książki, ta zasadnicza, rozpoczyna się w tym przypadku od I wojny światowej, bo dla mnie to jest akurat to wydarzenie, taki można powiedzieć punkt zwrotny. Przede wszystkim także w wewnętrznych dziejach Niemiec, bo często to nam umyka, to znaczy ta perspektywa, że pierwsza wojna światowa dla wewnętrznych, także mentalnych dziejów Niemiec była pewnym przełomem, który doprowadził do tego, że wypłynęły na wierzch takie poglądy i nurty i osoby, które wcześniej, przed sierpniem 1914 roku, nie miałyby szans na zaistnienie w przestrzeni publicznej. Zresztą tak było też analogicznie w Rosji. Nieprzypadkowo jeden i drugi, Lenin i Hitler, bardzo z takim entuzjazmem wręcz przyjęli wieść o wybuchu Wielkiej Wojny.
Niemniej ta duchowa pustka, jaka pojawiła się po protestantyzmie, w jakimś sensie została wypełniona przez nazistowską filozofię. Dlaczego o tym mówię? Bo te wątki parareligijne jakby w pana książce są bardzo chyba eksponowane. Na przykład, kiedy patrzymy na te seanse hipnotyczne z Hitlerem, kobiet niemieckich, to ma wszystko walor takich, powiedziałbym, parareligijnych zachowań. A kiedy mówimy o pierwszej wojnie światowej, to też przyczyną jakby to, że nazizm jakby mógł zaistnieć, był związane z bólem fantomowym po utracie imperium przez Niemcy w wyniku pierwszej wojny światowej. Podobnie zresztą jak w Rosji. Też ból fantomowy odgrywa ogromną rolę w budowaniu tego rosyjskiego nazizmu, bo to jest rosyjska wersja nazizmu niewątpliwie.
No tak, jeden i drugi był zafascynowany tym państwem i ustrojem nowego typu, czyli państwem totalitarnym. W sensie chronologicznym pierwszym była Rosja bolszewików, ale Hitler, chociaż w gronie swoich współpracowników oczywiście miotał oskarżenia, jak mówił, na Żydokomunę, ale sam też w tym samym gronie wąskim swoich współpracowników nie krył podziwu dla Lenina, że stworzył państwo, w którym ludobójczy terror jest zwyczajną metodą rządzenia, a nie jakimś nadzwyczajnym środkiem. To mu bardzo imponowało i uważał, że należy to jak najszybciej w Niemczech zastosować. Ta pustka po rewolucji, reformacji, o której pan redaktor powiedział przed chwilą, nasuwa na myśl spostrzeżenie pewnego francuskiego myśliciela kontrrewolucyjnego, który powiedział, że najgorsze w rewolucji nie jest to, co ona niszczy. Najgorsze jest to, co tworzy. I tutaj mamy do czynienia w przypadku niemieckiej historii intelektualnej z takimi różnymi nawarstwieniami, które potem Hitler wykorzysta. On ich nie wymyślił. Hitler nie wymyślił antysemityzmu. Hitler nie wymyślił niemieckiej filozofii idealistycznej. Hitler nie wymyślił kultu państwa, który jest zakorzeniony jednak w reformacji protestanckiej, ale on to wszystko wykorzystał dla swoich zbrodniczych celów, posługując się zresztą nowoczesnymi środkami. I to jest też jedna z zasadniczych myśli tej książki, żebyśmy spojrzeli na nowoczesność nie jako dobro samo w sobie i z natury dobro, tylko jako pewien środek, czy albo inaczej, jak kto woli, naczynie, które jest wypełniane treścią i ta treść decyduje o istocie rzeczy.
Aha, to znaczy z jednej strony oczywiście troska o niemieckie dzieci, niemieckie kobiety, a z drugiej strony mordowanie milionów ludzi, surowe prawo na przykład chroniące zwierzęta, tak? A drugi biegun, no to produkcja mydła z ludzi.
No dokładnie tak, dokładnie tak. Jedna z pierwszych decyzji narodowych socjalistów po objęciu władzy w Niemczech to jest prawo zakazujące wiwisekcji zwierząt. To jest uchwalenie kompleksowego prawa ochrony kompleksów leśnych. Ja reprodukuję w tej książce za sprawą też doskonałej pracy oczywiście wydawnictwa Biały Kruk, który w sensie graficznym zawsze dba o tą stronę. Tam jest reprodukcja przykazań dla kolejarzy w Generalnym Gubernatorstwie w czasie II wojny światowej, jak w humanitarnych warunkach przetransportowywać zwierzęta w wagonach bydlęcych. No jak wiemy, w tym czasie w wagonach bydlęcych Niemcy w Generalnej Guberni transportowali nie zwierzęta, ale ludzi. I tutaj ktoś się może zastanawiać, jest jakieś rozjechanie, kompletnie jakieś dwoistość sumienia, ale to jest właśnie, bierze się z tego, że no właśnie nowoczesność była traktowana jako narzędzie do upowszechniania i budowania ustroju nienawiści.
Znaczy, czyli nowoczesność jako pewna forma parareligijna tak naprawdę. Wiary w przyszłość, no i oczywiście to, co jest charakterystyczną cechą dla myślenia Niemców, to ten, powiedziałbym, taki jakiś mistyczny idealizm oderwany od rzeczywistości. Zresztą dlaczego ja mówiłem o tej pustce duszy protestanckiej? Znaczy powołuję się tutaj na taki tekst profesora księdza Guza, który pokazywał, w jaki sposób no właśnie ten bunt protestancki Lutra no wpłynął na całą niemiecką filozofię. Właśnie tą idealistyczną, gdzie taką fundamentalną, podstawową rolę odgrywa coś, co można by określić pycha rozumu. Czy zgodzi się pan profesor z takim
postawieniem? Z pewnością tak jest, ale Luther jeszcze dołożył jeszcze to, co było charakterystyczne też dla nazizmu i innych kierunków niemieckiej myśli, to znaczy taki, nazwijmy to, bunt przeciwko Rzymowi. Nie tylko Rzymowi rozumianemu jako stolica papiestwa, ale jako pewna propozycja cywilizacji łacińskiej, chrystianita zachodniej, jakkolwiek by to nazywać. Czyli inaczej mówiąc, przekonanie, że my Niemcy mamy własną cywilizacyjną Sonderweg, czyli drogę szczególną, lepszą, która będzie też błogosławieństwem dla świata.
Znaczy, sięgając głęboko w historię, można by tutaj żałować, że jednak nie udało się Rzymianom pobić Germanów w lesie teutoburskim. Drugi wiek przed naszej ery, tak?
I kto w Polsce dzisiaj wie o tym, albo pamięta, że rocznica, 2000 rocznica tej bitwy, kilkanaście lat temu w lesie teutoburskim, była hucznie obchodzona w Niemczech z udziałem pani kanclerz Angeli Merkel.
To znaczy, no właśnie, są tacy historycy, jak już wchodzimy głęboko w historię Niemiec, którzy uważają, że właśnie ten brak romanizmu, brak tej zaprawy romańskiej, bodajże chyba Elias coś takiego powiedział, no nie narzucił formy, powiedziałbym, rzymskiej, która jest jednak, powiedziałbym, zdecydowanie bardziej, no nazwijmy to, kulturalna, cywilizowana niż ta dzika forma germańska.
Coś na rzeczy z pewnością jest, ale też treść tej książki, o której dzisiaj rozmawiamy, taki był zamiar, ma skłonić czytelników także do spojrzenia właśnie niestereotypowego na narodowy socjalizm. Bo często nazistów przedstawia się jako ludzi, którzy myśleli w kategoriach archaicznych, którzy chcieli powrotu do tej archaicznej Germanii w ciemnych lasach i puszczach Germanii, żeby to wszystko
poszukiwanie
odnowić.
Zaginionej Arki, na przykład. Tak, to jest...
Były takie wątki, ale to nie decydowało. W kraju, który pokrył się siecią autostrad, który miał nowoczesne prawa chroniące zwierząt, który walczył z piekłem kobiet, który dbał o zdrową żywność, który wprowadził na szeroką skalę i propagował no właśnie badania, które miały zapewnić, że w tym germańskim ciele będzie zdrowy germański duch. To wszystko kłóci się z takimi stereotypowymi wyobrażeniami o jakimś właśnie archaizmie. nazizmie. Takie wątki też były, ale ja chciałbym wrócić do tego wątku, który pan redaktor wspomniał,